Zimno, co? No właśnie. Ładną jesień mamy tego lata. No ale nie ma rady. Musicie wytrzymać, dzięki Bogu. Takie serca gorące. Dziękujcie Bogu, że nie leje. Także to jeszcze przetrwamy. Słuchajcie, bardzo serdecznie Wam dziękuję, że przyjechaliście, że zdecydowaliście się tę sobotę spędzić tutaj w seminarium razem z nami. Nie przez przypadek dekoracja tego ołtarza polowego to są takie banery, które symbolizują, jak zauważycie, poszczególnych świętych. Na pierwszym planie jest oczywiście święty Stanisław Kostka, czyli patron dnia dzisiejszego, patron Polski. I hasło, które jest ważne dla jego życia, do wyższych rzeczy zostałem stworzony. Ale także jest ostatnio błogosławiony, niedawno przez papieża uznany jako wzór świętości, chłopaczek włoski Carlo Acutis. Jest święta Bernadetta Subiru, jest święty Dominik Savio, jest błogosławiony Carlo Acutis i inni, którzy są znakiem świętości, ale świętości, która zrealizowała się w bardzo młodym wieku. I teraz, kiedy spojrzycie na te banery, na te postaci, które myślę, że część przynajmniej z nich kojarzycie, to trzeba sobie uświadomić, że ci ludzie byli młodzi i nie doczekali właściwie w swoim życiu takiej dorosłości, która jest dorosłością oficjalną. Oficjalna dorosłość to jest przyjęte w naszej kulturze lat 18. Kto skończył 18 lat, dostaje dowód, ale wraz z dowodem dostaje także prawa i obowiązki. Nie traktuje się już go jako dziecko, ale jako dorosłego. Między innymi te prawa i obowiązki to jest bierne i czynne prawo wyborcze. Czyli ktoś, kto skończył 18 lat, może głosować w wyborach na prezydenta, na posłów, na samorządowców, czyli decydować o kształcie społecznym i politycznym kraju, ale także ma prawo wyborcze, że może kandydować. Może być burmistrzem, może być wójtem, może być posłem, posłanką, może być prezydentem, prezydentową. Traktowany jest od tego momentu przez całe społeczeństwo jako dorosły. I ta dorosłość to jest właśnie przekroczenie 18 roku życia. Ale także ma to, można by powiedzieć, negatywne takie wymiary. Mianowicie wtedy, kiedy coś się stanie złego, czyli na przykład spowoduje wypadek samochodowy, albo niechcący kogoś popchnie i skrzywdzi go, to ma odpowiedzialność karną jak dorosły. Bardzo poważną. A zatem wiek 18 lat jest tak przyjęty, że oto ten, kto skończył ten wiek, ma inne obowiązki, inne prawa, inne zobowiązania społecznie. Dlaczego tak to podkreślam? Dlatego, że większość tych ludzi, o których mówimy, błogosławieni święci, Bernadetta, Carlo Acutis, Stanisław Kostka, błogosławiona Karolina Kuskówna, to były dzieciaki. Młodzież, tak jak wy. A jednak wstawiamy ich za wzór. Dlaczego? Dlatego, że choć nie osiągnęli dorosłości w znaczeniu, nie mieli 18 lat, to osiągnęli dojrzałość. Dorosłość to nie znaczy automatycznie dojrzałość. Powinno tak być. Powinno tak być. Że ten, kto jest dorosły, jest też człowiekiem dojrzałym, roztropnym, mądrym, przewidującym, odpowiedzialnym. Tak powinno być. I super by było, gdyby tak było. Ale niestety często tak nie jest. Ten, kto ma lat 19, 20, 25, 30, a nawet 40, może zachowywać się w sposób bardzo głupi, niedojrzały i nieodpowiedzialny. Sama cezura wieku nic jeszcze nie znaczy. Dlatego Pismo Święte mówi dzisiaj nam wyraźnie. Sędziwością u ludzi jest mądrość. a miarą starości życie nieskalane. Dlatego zobaczcie, i powtarzam to często, kiedy udzielam sakramentu bierzmowania, a część z was ma już sakrament bierzmowania, jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. To znaczy Kościół traktuje tych ludzi po bierzmowaniu jak dorosłych. Co to znaczy? To znaczy, że oni mają pełnię praw i obowiązków w Kościele. Ktoś podniesie rękę i mówi, proszę księdza, ale to jeszcze nie mają 18 lat. Zgadza się. Bo Kościół nie patrzy w metrykę. Kościół patrzy w serce. Patrzy na dojrzałość postawy, na mądrość serca, a nie na to, czy masz lat 18, 19, 20. Bo każdy z nas mógłby wskazać głupiego 20-latka i 20-latkę. I każdy z nas, mam nadzieję, mógłby wskazać mądrego, roztropnego i fajnego 15-latka i 16-latkę. Kościół patrzy w ten sposób. Dlatego mówi, kto podoba się Bogu, ten, kto ma prawe serce, ten, kto ma mądrość wewnętrzną. I teraz ten, kto tak postępuje, żeby urok marności nie przesłonił dobra, a burza namiętności nie zmąciła prawego umysłu. Tak mówi dzisiaj Pismo. Żeby urok marności nie przesłonił dobra, a burza namiętności nie zmąciła prawego umysłu. Moi drodzy, to jest do was. Do mnie też. Ale w dzisiejszym świecie i dzisiejszej kulturze bardziej do was. Ponieważ żyjemy w takim świecie, w którym bodźce, które do nas docierają przez internet, przez telewizję, przez seriale, przez różnego rodzaju komunikatory, one mogą niestety sprawić, że marność przesłoni nam prawdziwe dobro, a namiętność, źle rozumiana seksualność, źle rozumiana kobiecość i męskość może zmącić prawy umysł. I to się dzieje na naszych oczach. Znacie doskonale przypadki, bo one są nagłaśniane. I może czasem pomyśleliście, jak to się stało, że matka prosiła syna, pomóż mi, wyrzuć z kosza, posprzątaj, zajmij się domem. A on grał namiętnie w gry komputerowe. Więc matka zdenerwowana wyciągnęła wtyczkę z kontaktu. Komputer wyłączony. Level niezaliczony. I tak się wściekł ten dzieciak, że pobił i zabił własną matkę. Co to znaczy? To znaczy, że urok marności zmącił mu umysł. Znieprawił się, bo nie miał w sobie rozsądku, odpowiedzialności, pomyślenia, co ja robię. I na pewno potem płakał, żałował. Nie wrócił już tego. W szale zabił własną matkę. Nie zmyślam tego, sprawdźcie w internecie, było kilka takich przypadków. Na tym polega to uzależnienie od treści, które nad nami panują, a nie my nad nimi. I dlatego święty Stanisław Kostka, błogosławiona Karolina, Carlo Acutis, który jest patronem internetu i patronem godziwego i mądrego korzystania z urządzeń elektronicznych, powinien być dla nas wzorem. To są ludzie, którzy nie mieli 18 lat, a jednak mieli w sobie pewną doskonałość, że rzeczy nad nimi nie panowały. Oni panowali nad sobą i nad tym, co robią, co mówią, co czynią, jak się zachowują. A zatem jeśli dzisiaj wspominamy świętego Stanisława Kostkę, to właśnie po to, żeby zrozumieć, iż nie są to święci z dalekiej strony, z dalekich kart historii. To są ludzie tacy jak wy w tym wieku, 12, 13, 14, 15 lat. Nie mieli problemów takie, jak ma każdy młody człowiek? Mieli. Nie mieli dylematów, jakie wy macie? Mieli. Nie mieli załamań i depresji, jakie wy przeżywacie, mieli. Ale w Bogu położyli nadzieję. I Bóg dał im siłę do tego, aby przetrwać trudności, kryzysy i zbudować w sobie właściwą dojrzałość, właściwą mądrość. Ludzie patrzyli i nie pojmowali i nie wzięli sobie tego do serca. I może tak często być w waszej sytuacji, że ktoś widzi wasze zaangażowanie przy ołtarzu. Ktoś widzi wasze zaangażowanie w służbie liturgicznej, doświadczeniu parafii, wspólnoty kościoła i mówi: ty, głupi, do kościoła jeszcze latasz? W dzisiejszych czasach? Coś ci się pokręciło chyba. Pismo o tym mówi, patrzyli i nie pojmowali tego, że można żyć według Bożego Słowa, według Bożego Prawa, według Bożej mądrości. Sądzę, że wy, którzy zaangażowali, jesteście w służbę liturgiczną w swoich wspólnotach, parafiach i ośrodkach. Musicie to zrozumieć, iż Kościół zaprasza was do czegoś więcej i bardziej, do czegoś mocniej i dalej. Chociaż często służba przy ołtarzu, zaangażowanie jest dla was pociechą, wyróżnieniem, ale często może być cierpieniem ze strony waszego środowiska. Może to powodować szykany, komentarze, złośliwe, uszczypliwe uwagi, szczególnie do dziewcząt, że są bielankami, że są zaangażowane we wspólnoty. Musicie mieć świadomość tego, że ludzie naprawdę nie pojmują i nie rozumieją spraw Bożych. Ale wy musicie zobaczyć, jakie dobro, jaka wartość, jaka moc płynie z waszego zaangażowania. Że ostatecznie to sprawia, iż stajecie się bardziej dojrzali, bardziej mądrzy, bardziej dorośli. Nie w sensie lat 18, ale w sensie sędziwości, którą jest mądrość. Życie nieskalane, bo to podoba się Bogu. Ostatnia rzecz, na którą wszyscy musimy zwracać uwagę. Służba przy ołtarzu, czy jest to służba bielanek, ministrantów, kandydatów, lektorów czy ceremoniarzy, jest, jak tutaj nawet widzimy, służbą publiczną. To znaczy, my robimy coś dla innych, dla wspólnoty, dla społeczeństwa, dla parafii. Ale to znaczy, że ludzie nas widzą. Jeśli nas widzą, to nas znają. Jeśli nas znają, to nas obserwują. Każdy z nas musi uważać na to, żeby nie było zgorszenia, które przekreśli naszą posługę. Żeby nie było tak: o, ministrancik, a taki łobuz pierwszy na osiedlu. O, bielanka, w kościele lata, a plotkara w całej szkole. O, lektor w białej albie stoi, a jak rozmawia z kolegami, to same bluźnierstwa i przekleństwa. Ludzie wiedzą, kim jesteśmy. Znają naszą posługę, bo ona jest publiczna. Dlatego Pismo mówi w liście świętego Pawła, nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, twojej i mojej. To jest wielka odpowiedzialność. Kto jest ministrantem, bielanką, kandydatem, lektorem, ceremoniarzem, jest znany. Jak jest znany, to sąsiedzi, ludzie z okolic, z parafii wiedzą, kto to jest. Żeby nasze życie także pokazywało, iż to, co dzieje się przy ołtarzu i we wspólnocie parafialnej, jest autentyczne i prawdziwe. O to módlmy się w tej Eucharystii. O to prośmy Boga, aby nie zabrakło nam tej dojrzałości i mądrości, do której dzisiaj wzywa Pismo Święte. Ono jest naszym wyznacznikiem i ono jest naszą pomocą. Zawsze w Słowie Bożym, we wspólnocie Kościoła i w sakramentach upatrujcie siłę, upatrujcie moc. Zawsze starajcie się widzieć Kościół nie jako instytucję, ale tak, jak doświadczacie tego przy ołtarzu i w parafii, jako wspólnotę, bo Kościół ostatecznie zawsze będzie naszym domem, ponieważ jest wspólnotą wierzących zgromadzonych wokół Chrystusa. Amen.